Witamy panią Katarzynę Jakubiak i na początek poprosimy o fragment z ostatniego opowiadania z tomu Nieostre Widzenia, tytułowego Nieostre Widzenia. To będzie fragment końcówka, prawda?
Tak. To jest końcówka opowiadania, którego bohaterką, narratorką jest kobieta mieszkająca na Manhattanie, która, mogę tak powiedzieć, zmaga się z pewnymi omamami wzrokowymi. Tego dnia nie podeszłam nawet do okna. Nie włączyłam komputera, nie kupiłam gazety, nie tknęłam długopisu ani kartki. Czekałam. Świat wokół mnie uspokoił się i znieruchomiał. Mój wzrok obejmował trwałe, określone kształty. Czekałam wpatrzona w jeden punkt ze stanowiska na dywanie, poniżej okiennego parapetu w bezpiecznej odległości od pułapki. Zza okna od czasu do czasu dobiegały mnie echa lamentów, krzyków i kłótni. Nie reagowałam na nie. Nauczyłam się już, że gdybym wstała i wyjrzała przez okno, szukając ich źródeł, nie zobaczyłabym nic. Były to bowiem codzienne odgłosy Manhattanu, które wiatr wymiata z ciasnych zaułków, aby unieść je potem na najwyższe piętra wieżowców setki ulic dalej. A ja czekałam przecież na to, co miało nadejść z bliska. Musiałam zasnąć podczas czekania, bo kiedy ocknęłam się, w pewnym momencie panował już półmrok. I dopiero po chwili zorientowałam się, że pułapka leży tam, gdzie ją postawiłam, obrócona o 180 stopni. Spod drewna wystawał cienki ogon. Kupiłam pułapkę, spodziewając się czegoś większego niż to, co w nią wpadło. To, co przemykało mi na obrzeżach wizji, rozciągało się na dwa, czasem nawet na trzy żebra grzejnika. A jednak w rzeczywistości stworzenie okazało się o tyle mniejsze i lżejsze od drewna, że wraz z zapadnięciem gilotynki pułapka wykonała błyskawiczne salto i upadła na drugą stronę, przytrzaszkując schwytanego całym ciężarem. Ale mimo tych zawirowań proporcji, istota, która tak długo nie dawała mi spokoju, została wreszcie unieruchomiona i określona. Mogłam patrzeć na nią tak długo, jak tego zapragnęłam. Tyle, że nie mogłam zdobyć się na takie spojrzenie. Wyciągnęłam rękę, żeby podnieść pułapkę, ale jednocześnie odwróciłam głowę z obrzydzeniem. Nawet nie zapalając światła, przyniosłam torbę foliową i cały czas odwracając wzrok, wpakowałam do środka pułapkę razem z zawartością. Wrzuciłam pakunek do kubła na śmieci i natychmiast wyniosłam do zsypu. Było po wszystkim. Usiadłam z powrotem na dywanie i zamknęłam oczy. Przez chwilę słuchałam odgłosów zza okna. Teraz panowała już całkowita ciemność i ludzkie głosy przycichły. Gdzieś słychać było jeszcze dalekie syreny, ale i tak wszystkie dźwięki zagłuszało przeciągłe wycie wiatru prześlizgującego się między budynkami. Po omacku włączyłam radio. Nadawano właśnie specjalne wydanie wiadomości lokalnych i przeprowadzono wywiad z głównym komendantem nowojorskiej policji. Dopiero po kilku minutach słuchania rozmowy zrozumiałam, że wcześniej tego wieczora na mojej ulicy zginęły w strzelaninie trzy osoby. Komendant prosił, żeby się nie bać. Był to bowiem wypadek odosobniony. Komendant prosił, ostatnie takie zabójstwo we wschodniej części Manhattanu odnotowano podobno 14 lat temu. Jakiś szaleniec, były barman z doklejoną sztuczną brodą i wąsami, zastrzelił właściciela baru, który poprzedniego dnia wyrzucił go z pracy. Zatrzymała go policja, ale jemu udało się uciec przez wąskie, zakręcone ulice. Ten rzadko w Ameryce spotykany element architektoniczny, który szczególnie przyciągał na wschodnią część Manhattanu bogatych mieszkańców. Szaleniec kluczył długo wśród labiryntów, restauracji, kawiarni i klubów. Potem wpadł między budynki uniwersytetu. Modernistyczne gmachy z salami wykładowymi, 50-letnie wieżowce i dużo starsze kamienice odkupione kiedyś od artystów. Biegnąc, zastrzelił po drodze dwóch nieuzbrojonych policjantów, ochotników, którzy nawet nie próbowali go zatrzymać. W końcu osaczony ze wszystkich stron przy Galerii Sztuki Nowoczesnej odebrał sobie życie. Komendant policji przekazywał wyrazy współczucia rodzinom zabitych. Właściwie jeszcze dzieciaków, 18-latków dorabiających na studia. Prowadzący wiadomości polecił stronę internetową, gdzie można było znaleźć szczegóły wypadku, a nawet obejrzeć zapis jednego z trzech zabójstw, który zarejestrowała przypadkiem kamera na budynku Centrum Pomocy Dzieciom Upośledzonym. Kamera bynajmniej nie zainstalowano na centrum w celu zapisu morderstw. Prowadzący przypomniał raz jeszcze słowa komendanta, że przez ostatnie 14 lat okolica ta zyskała sobie opinię jednej z najbezpieczniejszych w Nowym Jorku. Nie wyjaśnił jednak, czemu w swoim zamyśle służyła ta kamera. Być może miała chronić pracowników centrum przed nagabywaniami żebraków, którzy przeciskając guziki domofonu prosili o drobne. Być może dzięki kamerze z bezpiecznej twierdzy budynku dzieci uczyły się, jak odróżniać osoby potencjalnie groźne od takich, którym można ufać. Być może w chwili, kiedy zabójca przebiegał przez uliczkę, przystając tylko na czas oddania strzałów, dzieci siedziały skupione przed 30-calowym ekranem telewizora i uczyły się obcowania z ulicą. Prowadzący witał już nowych gości w studio, a ja wyłączyłam radio i usiadłam przy komputerze. Wstukałam podany przez prowadzącego adres strony. Kliknęłam podkreślony na niebiesko nakaz. Obejrzyj film. Odsunęłam się od biurka i wtuliłam plecy w oparcie krzesła, koncentrując wzrok na małym okienku, które otworzyło się na ekranie. Film trwał krótko. Zaledwie kilka sekund. Przez niewielką przestrzeń ujętą w ramki i obrysowaną imitacjami guzików start, zatrzymaj, cofnij, przebiegał mężczyzna. Jego jasne ubranie odznaczało się na tle wieczornej ulicy, a chude nogi unosiły go zygzakiem od jednej krawędzi okienka do drugiej. W tym krótkim biegu zatrzymał się na chwilę, zaledwie na 1/10 sekundy, jakby nie robił tego celowo, tylko walczył z oporem powietrza. I już jeszcze krócej trwał jego gest, kiedy wyciągnął prawą rękę w stronę zaparkowanych samochodów. Potem pobiegł dalej. Jeszcze raz kliknęłam strzałkę. Ta sama sekwencja. Bieg, zatrzymanie, wyciągnięta ręka, znowu bieg. Zrozumiałam dopiero za trzecim razem. Za jednym z zaparkowanych samochodów kuliła się jeszcze jedna ludzka postać. Była cienka i nieruchoma. W komputerowym oknie przypominała skrawek papieru przyklejony do samochodu zabawki. Nie zauważyłam jej, bo nawet w tak małym oknie mój wzrok nie był w stanie objąć wszystkiego. Z obrazu, którym podsunęłam, naturalnie wyróżnił niektóre elementy, mniejszą wagę nadając innym. Wyróżnił ruch, a zignorował bezruch. Śledził zygzakowatą trasę biegnącej postaci, tak że jego uwadze umknęła postać leżąca. A bez tej postaci wyciągnięta ręka biegnącego, widziana w cichym oknie komputera, pojawiała się lekko i bezgrzesznie. Wskazywała coś lub nakazywała. Przez 1/100 sekundy dyrygowała ciemnością, a może nawet błogosławiła błękitny samochód, zaparkowany już na noc przy krawężniku. Musiałam obejrzeć ten gest 3 razy, żeby zrozumieć jego prawdziwą wagę. Wyciągnięta ręka zabiła. Leżąca postać pozostała nieruchoma. Ten, który biegł, wybiegł poza ramę obrazu. Film kolejny raz dobiegł końca. Na ekranie pozostał ostatni kadr. Samochód, leżący człowiek, drzwi pobliskiego sklepu. Siedziałam wpatrzona w zatrzymany obraz ulicy. Mogłabym znowu kliknąć przycisk start. Jasny morderca przemknąłby jeszcze przez ciemne tło, a martwy policjant poruszyłby się nieznacznie w swojej kryjówce za błękitnym samochodem. Nie zrobiłam tego. Nie odwróciłam się również w stronę okna. Mój wzrok, jak zepsuty obiektyw, który odmawia rejestrowania kolejnych scen, utknął na nieruchomym ekranie. Za oknem wiatr nadal roznosił pomiędzy wieżowcami strzępy głosów. Patrzyłam w światło ekranu, wytężając spojrzenie tak mocno, że łzawiły mi oczy. Na obrzeżach wizji zaczęły mi skakać ciemne plamy. Dziękuję.
No właśnie, te ciemne plamy na obrzeżach wizji tutaj są najważniejszym bohaterem chyba tego opowiadania. Ale chciałam zacząć od pierwszych opowiadań w tym tomie, które przywołują czasy dzieciństwa. Być może można zaryzykować tezę, że to jest pani dzieciństwo, bo zdają się bardzo autobiograficzne, prawda?
One są autobiograficzne, ale nie całkowicie, także nie można je traktować jako wspomnienia, czyli literaturę faktu, bo to są takie wspomnienia przefiltrowane przez wyobraźnię. Więc tam w opowiadaniach historia pada takie stwierdzenie, że narratorka nie chciała poddawać się rygorowi faktów. I ja to samo starałam się zrobić w tych opowiadaniach. Także inspiracją oczywiście jest moje dzieciństwo i tam niektóre wydarzenia naprawdę się zdarzyły. Natomiast nie chciałam być ograniczona prawdą, tylko snułam sobie wodze fantazji tu i tam. Także to jest takie pomieszanie.
No właśnie, ale często wydaje się, że opowiadania mówią o różnych zdarzeniach z dzieciństwa, o historii rodziny, później następne opowiadania są o podróżach, o spotkaniach z ludźmi, ale taką ważną bohaterką tych opowiadań jest sama pamięć, to znaczy sam fakt, że coś jakoś się pamięta. W tych pierwszych opowiadaniach, zwłaszcza może dlatego, że są z dzieciństwa, bardzo czuć pani zastanowienie nad tym, jakby co, jak sama pamięć kształtuje wspomnienie. Czy można powiedzieć, że pamięć jest taką najważniejszą bohaterką?
Nie zastanawiałam się nad tym, ale być może, chociaż... Na pewno pamięć jest ważna i też to, że pamięć jest czymś takim... No jest czymś takim, na czym nie można do końca polegać, prawda? Więc czasem nam się wydaje, że coś dobrze pamiętamy, a ktoś inny pamięta coś inaczej. Także właśnie ta pamięć jakby nadaje tą nieostrość widzenia.
Nawet u pani zdjęcia mają wpływ na kształt przyszłości, chociaż zdają się obiektywnym sposobem uchwycenia.
No właśnie, no niby są obiektywne, a jednak nie są, prawda? I czasem sobie wspieramy naszą pamięć tymi zdjęciami, bo nie, tak naprawdę nie, właściwie to nie wiemy, czy my coś naprawdę pamiętamy, czy to widzieliśmy na zdjęciach. Także na pewno no, te zdjęcia są jakby instrumentem pamięci. Ale to ciekawa jest teza, że być może pamięć jest najważniejszą bohaterką. Mi się wydaje, dla mnie też ważne są miejsca. Znaczy, ta książka nie jest zakorzeniona w jednym miejscu, prawda? Tylko tak jak pani powiedziała, że są różne podróże. I to jest właściwie odzwierciedlenie takiego mojego stanu bycia, bo ja niestety nie mam teraz takiego zakorzenienia. Nie mam jednego miejsca, bo mieszkam trochę w Stanach, trochę w Polsce, teraz w Szwecji przez ostatnie pół roku. Więc ja jestem w nieustannym ruchu. Ale mimo wszystko każde z tych miejsc jakiś ma taki... Ma na mnie wpływ, prawda, jest dla mnie ważne i obserwacja miejsc i poznawanie ich historii i tego, jak historia jakby emanuje w rzeczywistości, w teraźniejszości, prawda, jakie ślady historii znajdują się w rzeczywistości, to jest dla mnie ważne. Także ja sobie czasem myślę, że miejsce albo miejsca są bohaterami tych opowiadań. A może pamięć tych miejsc? Może tak.
Całą środkową część tego tomu zajmują właśnie opowiadania o ludziach spotkanych w podróży, o podróżach, czasem o osobach pozornie niezwiązanych z osobą bohaterki, choć wydaje się, że jednocześnie we wszystkich jest pewien wspólny podmiot, prawda? To znaczy, że w jakiś sposób to wszystko się przydarza jednej osobie, być może. I zastanawiam się też nad sposobem doboru tych, bo wiem, że pani długo pisała, że to dużo czasu zajmowało dobranie tych opowiadań i ich dostosowanie do siebie. Zastanawiam się nad kryteriami, które pani stosowała, to znaczy, co na przykład pani odrzucała podczas pracy, a co wchodziło, jakie zabiegi trzeba było zrobić, żeby powstał ten tom?
On rzeczywiście te opowiadania długo powstawały, bo one powstawały na przestrzeni 10 lat, ale to nie jest tak, że ja przez te 10 lat oczywiście codziennie siedziałam i pisałam, bo no, nie mam takiej wewnętrznej dyscypliny i też mam bardzo absorbującą pracę na wykładowcy akademickiego. Także zwykle miałam czas na pisanie latem, więc co lato pisałam jakieś jedno czy dwa opowiadania. I na początku nie wiedziałam, czy z tego będzie książka, potem jak już sobie zdałam sprawę, że będzie, to faktycznie te nowe opowiadania, które pisałam, czy jak poprawiałam, to starałam się, żeby one do siebie pasowały. I tą klamrą taką spinającą rzeczywiście jest ta postać bohaterki, głównej bohaterki czy narratorki, która wydaje mi się, że można na nią patrzeć jako jedną osobę, chociaż ona się ukazuje w różnych momentach swojego życia, z różnych stron, czasem jest w pierwszej osobie, czasem w trzeciej. Więc może też ten głos narratorki był kryterium wyboru. Właściwie nie wiem, bo ja tak naprawdę dużo opowiadań nie odrzuciłam. To znaczy były takie opowiadania, które odrzuciłam, ale po prostu tylko dlatego, że nie byłam z nich zadowolona. Natomiast... Ja się raczej starałam właśnie te opowiadania do siebie dostosować. I to no właśnie poprzez, może poprzez tematykę pamięci, poprzez tematykę tego splotu historii z teraźniejszością.
Mimo wszystko czytelnik ma poczucie, że najważniejsze jest opowiadanie ostatnie, które w jakiś sposób podważa wszystkie inne, bo w jakiś sposób pokazuje, że być może to w ogóle wszystko jest nieprawda, być może nasze widzenie jest zaburzone i nie każde wspomnienie jest takie, jakie się zdaje. I tam jest taki poziom po prostu fabularny, na którym bohaterce pojawia się coś w kąciku oka, jakiś kształt, jakaś plama szara i po prostu łapie mysz na ser żółty w pułapce na myszy. Na planie metaforycznym chodzi właśnie o to, że być może ta plamka jest w samym oku, prawda? To znaczy, że to nie mysz w świecie, tylko mysz w oku.
Ale proszę zauważyć, że tam się nigdy nie pojawia słowo mysz.
Ani szczur.
Znaczy, bo to tak naprawdę był szczur.
Tym bardziej widać, jak bardzo to jest sugestywne.
To znaczy, oczywiście ja tam opisuję, że to według opisu to można się domyślić, że to jest jakiś gryzoń, ale tam się nie pojawia to słowo, więc to być może jest właśnie jakiś problem z widzeniem. Tak. Ja nie wiem, czy to opowiadanie jest najważniejsze. Ono...
W tym sensie, że jak ma się poczucie, że rzuca cień na wszystkie inne, mm-hmm. że ono reinterpretuje.
To znaczy ono tak, ja je też umieściłam jako ostatnie, bo to jest rzeczywiście, może ono jest najbardziej takie metapoetyckie, prawda? Ono jest o pisaniu, o zmaganiu z pisaniem, zmaganiu się z pisaniem, z próbą opisu świata, objęcia świata. To większość autorów ma taką ambicję, prawda, ogarnięcia świata. Znaczy, może nie większość, ale niektórzy mają taką ambicję ogarnięcia świata, powiedzenia czegoś ważnego o świecie. I ta narratorka trochę sobie nie może z tym poradzić. I wydawało mi się, że to jest takie dobre opowiadanie na koniec, bo jakby rzeczywiście rzuca cię na resztę. Wybrałam je też, chciałam też, żeby było na końcu, ponieważ wydaje mi się, że ono tak symetrycznie pasuje do tego pierwszego opowiadania. Bo tam też jest... Bo ja sobie w którymś momencie uświadomiłam, że też w moich opowiadaniach ważne są okna i widoki z okna, widoki z okien. I może jak się tam prześledzi niektóre opowiadania, to często ta bohaterka wygląda przez okno. I w pierwszym opowiadaniu ona wygląda z wieżowca takiego PRL-owskiego i też wygląda, spogląda w dół, a tutaj wygląda z wieżowca na Manhattanie. I w tym pierwszym opowiadaniu to są wspomnienia takiej dziewczynki, nastolatki dorastającej, która fascynuje się zachodnimi idolami. I ten świat zachodniej popkultury jest taki zamerykanizowany, jest dla niej takim bożyszczem i właściwie marzy o tym, żeby się znaleźć w tym świecie. Jeśli patrzymy na to, że to jest ta sama bohaterka potem na końcu, no to widzimy, że jakby przeżyła rozczarowanie tym światem. Ona teraz już jest, zupełnie funkcjonuje w tym świecie, ale ten świat jest zupełnie inny niż ona sobie wyobrażała. I też tam się pojawia taki motyw w tym ostatnim opowiadaniu, że ona wygląda przez okno i widzi drugi wieżowiec na Manhattanie, w którym cały czas widać, że robią zdjęcia i to pewnie robią zdjęcia tych właśnie tych celebrytów. I widzi, jakie to jest wszystko puste. Potem ci celebryci są na okładkach i to jest takie wszystko bez treści, a jako młoda dziewczyna się tym fascynowała i to było, właściwie to była prawie świętość. Chociaż tam w tym pierwszym opowiadaniu ona już zaczyna to dostrzegać, że może jest jakaś tam pustka w tej popkulturze.
No właśnie, czyli na takim najpoważniejszym poziomie to ostatnie opowiadanie być może byłoby o tym, że plama widzenia w kącie jest konieczna dla dobrego postrzegania, bo bohaterka, jak pani mówiła, siedzi na wieży Manhattanu i wydaje jej się, że obserwuje ze spokojem i takim literackim dystansem, obserwuje to, co się dzieje. Tymczasem być może ta plama jest, czy można ją interpretować jako coś, co przeszkadza wzrokowi, ale w sposób jest takim nieodłącznym elementem pisania, że pisanie to jest zaburzenie wzroku w ogóle.
To znaczy ona oczywiście jest bardzo ważna ta plamka, bo ja, znaczy może teraz jak dystansując się od tej narratorki, ja jako pisarka, znaczy ja się boję właśnie prawd absolutnych i takiego spojrzenia ogarniającego wszystko i twierdzenia, że ja rzeczywiście to wszystko widzę i taka jest rzeczywistość. Właśnie ta nieostrość widzenia jest dla mnie ważna, żeby podkreślić, że to jest, że to są obserwacje impresyjne, bardzo subiektywne, że nie mam monopolu na prawdę, że właściwie świat, jeśli chcemy opisać świat, to możemy go opisać tylko w takich wycinkach. To jest, ja się zastanawiałam też, czy nie nadać nad tytułem wycinki dla tej książki. Wycinki to jest pierwsze opowiadanie, ale myślę, że ten koncept wycinków też jest ważny. Właśnie, że nie możemy pokazać świata całościowo, tylko we fragmentach, tylko nie ostro. Także tak, ta plamka jest czymś bardzo ważnym.
W pierwszym opowiadaniu bohaterka wycina męża z gazety Brawo.
Bo to nie jest mąż tak naprawdę.
No tak. Męża w cudzysłowie wycina z gazety Brawo. To ciekawe, co pani mówi o odpowiedniości tych dwóch bohaterek, że ta młoda dziewczyna z pierwszego opowiadania jest tą samą, czyli to jest, te opowiadania w środku są takim przepływem historii danej osoby, tak?
I ona myślę, można tak to interpretować, a można inaczej. Ale myślę, że jeśli tak się na to spojrzy, to jest ciekawe. Mhm.
Czy z perspektywy pracy na Uniwersytecie Amerykańskim dla pani pisanie po polsku jest w tej chwili jakąś różnicą? To znaczy, czy ten język, w którym pani żyje na co dzień, wpływa na pisanie? Czy to jest odczuwalne?
Ja właśnie teraz te ostatnie pół roku spędziłam w Szwecji i na szczęście z moim mężem i córką i poruszałam się w języku polskim i trochę angielskim, ale mieszkając w Ameryce faktycznie żyję w języku angielskim i pytano mnie, czemu nie zacznę pisać po angielsku i ja być może zacznę, ale te opowiadania w tym tomie, ja wydawało mi się, że nie mogę ich inaczej napisać. I to było też może też trochę takie właśnie, że ja byłam odcięta od języka polskiego i bardzo chciałam utrzymać ten kontakt i utrzymać i wyrazić jakieś takie prawdy emocjonalne właśnie w tym języku. Bo jeśli chodzi o... Może jeśli chodzi o umiejętność posługiwania się oczywiście językiem angielskim, to właściwie ja spokojnie mogłabym napisać książkę po angielsku, tylko że język polski jest mi bliższy po prostu uczuciowo, prawda? I wydawało mi się, że książka o tej tematyce, która, tak jak pani zauważyła, jest częściowo zakorzeniona w autobiografii, po prostu musi być napisana po polsku.
Dziękujemy bardzo. Nieostre widzenia Katarzyny Jakubiak. Mamy nadzieję, że niedługo wyjdzie kolejna książka.
Zobaczymy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Na koniec chciałam jeszcze przeczytać wiersz nieobecnej poetki Julii Fiedorczuk, ostatni już, który może jakoś, może będzie mógł być jakimś podsumowaniem, jeśli ktoś by takiego podsumowania potrzebował. Opowiada on o tym, że być może poezja jest bardzo bliska życiu, a być może właśnie od niego bardzo się różni. Być może ta metoda patrzenia może być metodą widzenia w codzienności, a być może właśnie to są sprawy zupełnie rozbieżne. Proszę powtarzać za mną. Różnica między wierszem a życiem jest zawsze absolutna, Elwiro. Tak nam poprzestawiał sensy nieobecny Pan. I przecież nawet Elwira nie naje się słowem chleb, słowem papieros, nawet ja nie umiałabym się zaciągnąć. Wolna przestrzeń pomiędzy obietnicą a nieobecnością mówiącego ciała to pole gry wygenerowane przez system boskiej nieobecności. Piękne piekło i posępne niebo. A tyś, dziecko, sądziła, że naprawdę istniejesz? Poeta mówi: Je n'aime pas les femmes, l'amour est à réinventer, on le sait. Powtórzmy, w konfrontacji z poezją życie zaczyna czołgać się jak gęś. W zderzeniu ze słowem poety życie podkula ogon i wycofuje się wstydliwie w mrok, żeby w nim grzęzły dzieci, kobiety i zwierzęta. Powtórzmy, pod nieobecność Pana twoje skargi są nieinteresujące. Drabina twojego ciała prowadzi tylko donikąd, gdzie już nie kocham, nie patrzę, nie znam ciem. Dziękuję.